Tydzień temu omawialiśmy werset 13 i w tym wersecie Piotr wzywa swoich adresatów, ale też i nas, abyśmy naszą nadzieję całkowicie ulokowali, złożyli w łasce, która będzie nam dana przy objawieniu się Jezusa Chrystusa. Kiedy Jezus powróci, nasze zbawienie będzie już pełne. Tak zostanie, nasze ciała zostaną przemienione. Już nie będzie naszej żadnej skazy na nas, żadnej zmazy, żadnego grzechu. Będziemy tak jak Chrystus. Nasze zbawienie będzie całkowite. Ale pytanie, jak technicznie, jak praktycznie złożyć swoją nadzieję całkowicie w tej łasce, która będzie nam dana w objawieniu się przy objawieniu się Jezusa Chrystusa. I Piotr nam dał odpowiedź, tak? Trzeba jakby przygotować się mentalnie, trzeba nastawić się, nakierować swój umysł, że niezależnie od tego, co się będzie działo wokół nas, my będziemy zmierzać do celu. Naszym celem jest to ta pełnia zbawienia. I to jest, dokąd zmierzamy, obieramy cel i przygotowujemy się mentalnie na to, że tam będziemy zmierzać na różne przeszkody, które mogą się pojawić po drodze. A druga rzecz, o której Piotr mówi, chodzi o to, żeby cały czas kontrolować, weryfikować, sprawdzać, czy jesteśmy na właściwej drodze do tego celu. Bo nam się może wydawać, że jesteśmy, a faktycznie błądzimy. Więc cały czas trzeba być trzeźwym, trzeba być powściągliwym, opanowanym, trzeba cały czas kontrolować drogę, którą idziemy, czy zmierzamy właściwą drogą, czy ciągle jesteśmy na drodze, którą jest Chrystus. Ale jak sprawdzić, czy trzymamy się właściwej drogi? Jak sprawdzić, czy jesteśmy na właściwej drodze? To Piotr wyjaśnia właśnie w dalszych wersetach tego fragmentu i dzisiaj zajmiemy się kolejną rzeczą, czy pierwszą rzeczą, której Piotr mówi, która pozwala nam zweryfikować, czy nasze życie jest na właściwej drodze, czy nasze życie jest na Chrystusie, czy w Chrystusie. Zajmiemy się dzisiaj wersetami 14 i 16, które w naszym tłumaczeniu brzmią tak. Jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I znowu tutaj kwestia tłumaczenia. Kwestia tłumaczenia. Tłumaczenie dosłowne. Dosłowne pozwala, mam nadzieję, że pozwoli nam lepiej zrozumieć, co Piotr w tym wersecie nam mówi, czy co mówi swoim adresatom. Jako posłuszne dzieci, nie upodabniając się do wcześniejszych pożądliwości w waszej ignorancji, ale zgodnie z tym, że święty jest ten, który was powołał i wy bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu, ponieważ jest napisane świętymi bądźcie, ponieważ ja jestem święty. I tak jak, nie wiem, czy pamiętacie w zeszłym tygodniu, z naszego tłumaczenia, prawda, wynikało, że jest kilka rzeczy, do których wzywa Piotr, ale w oryginale widać, że była tylko jedna rzecz, do której wzywał, żebyśmy położyli całkowicie nadzieję swoją w łasce, która będzie nam dana przy objawieniu się Jezusa Chrystusa. W tym fragmencie jest tak samo, jest jedna rzecz, do której wzywa Piotr. Nie do dwóch, tak? Jak wynika tutaj, jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami. Nie. Piotr wzywa w tym wersecie, czy w tym fragmencie, do tego, abyśmy byli świętymi, czy aby jego adresaci byli świętymi. Tu jest użyty czas rozkazujący, czy tryb rozkazujący i do tego Piotr wzywa swoich adresatów. Natomiast tak, imię słów, nie upodabniając się, no to jest określenie, które określa ten główny czasownik tego zdania, którym jest bądźcie świętymi. Więc nieupodabnianie się do poprzedniego stylu życia, który polegał na zaspokajaniu grzesznych pożądliwości, ma być procesem, ma być aktywnością, która trwa przez całe ich życie. Jest tu jedna bardzo ważna rzecz, którą powinniśmy zrozumieć. Bycie świętym we wszelkim postępowaniu zawiera w sobie zawiera w sobie ten proces nieupodabniania się do wcześniejszych pożądliwości, do starego stylu życia. To znaczy nie wystarczy tylko upodabniać się, jak to powiedzieć, nie wystarczy tylko powstrzymywać się od grzechu, żeby być świętym. To jest za mało. Świętość czy wymaga więcej. Bycie świętym oprócz tego, że zawiera świadomy i aktywny, oprócz tego powstrzymywania się od grzechu, zawiera też aktywne czy świadome dążenie do świętości. Będziemy to wyjaśniać. Ale trzeba zacząć od początku. Od początku. Pierwsza ważna rzecz, o której Piotr przypomina swoim adresatom, jest taka, że Piotr mówi im, że wiara w Chrystusa pociąga za sobą zmianę stylu życia, zmianę tego, jak człowiek żyje. Wiara w Chrystusa pociąga za sobą zmianę życia. I Piotr mówi tutaj o okresie ich nieświadomości, tak? Waszej ignorancji, nieświadomości. Piotr odnosi się do okresu, kiedy jego adresaci byli poganami, kiedy jeszcze nie znali Chrystusa, kiedy nie słyszeli Ewangelii, a kiedy nie znali Chrystusa, też nie znali Boga i nie wiedzieli, czego Bóg od nich wymaga. Ich życie było zdominowane przez grzech, przez pożądliwości. Ich życie polegało na zaspokajaniu grzesznych pożądliwości. I być może, kiedy słyszysz to hasło, że zaspokajanie grzesznych pożądliwości, to w twojej głowie rysuje się jakiś obraz tego, jak życie tych pogan mogło wyglądać, jaka była rozpusta pomiędzy nimi, jakie imprezy były, prawda? Możesz sobie wyobrażać, że to było życie takie, można powiedzieć, bliskie ze zwierzęceniu. Dlatego ważne jest, żeby wyjaśnić, czym są te grzeszne pożądliwości, ponieważ wcale nie musi to oznaczać jakąś wielką rozpustę, nierząd czy zezwierzęcenie. Człowiek moralny, człowiek, który żyje moralnym życiem, w nauczaniu Biblii też może być osobą, która żyje w pożądliwościach, czy zaspokajaniu pożądliwości. Biblia przedstawia nam rzeczywistość, gdzie każdy człowiek służy czemuś lub komuś. I tutaj mamy tylko dwie możliwości. Albo człowiek służy Bogu, albo człowiek służy grzechowi. Biblia mówi nam, że z natury, przecież od początku swojego życia, od urodzenia, człowiek służy grzechowi. To znaczy, że używając określenia, którym posłużył się Jan w swoim liście, w drugim rozdziale, w pierwszym liście Jana 2,16, człowiek od początku swojego życia służy pewnej trójcy. Nie jest to święta trójca, tylko grzeszna trójca. Jest to trójca, jaką jest pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. I wystarczy, że człowiek służy tylko jednej z tych trzech rzeczy, a jest sługą grzechu. I tak na przykład, jeśli człowiek mówi, że nikt mu nie będzie mówił, nikt mu nie będzie dyktował, jak ma żyć, to znaczy, że sam jest na tyle mądry, sam potrafi najlepiej pokierować swoim życiem i w ogóle nie potrzebuje Boga, żeby Bóg mówił mu, co ma robić w swoim życiu. To jest wyraz pychy człowieka. To jest wyraz pychy. Osoba, która tak mówi, niekoniecznie zaraz musi prowadzić rozwiązły tryb życia, czy musi się, prawda, nurzać w grzechu. Mogę powiedzieć o sobie, sam byłem osobą, która była osobą bardzo moralną, przyzwoitą. Dobrą, byłem uczciwy, starałem się mówić prawdę, ale w pewnym momencie swojego życia otwarcie wyraziłem to, co od dawna chodziło mi po głowie. Oświadczyłem, że nikt nie będzie mi mówił, jak mam żyć, ponieważ ja sam najlepiej wiem, jak mam żyć. I Bóg, jeżeli istnieje, nie będzie wpływał na moje życie, nie będzie mi mówił. Więc to był wyraz mojej własnej pychy, pychy życia. Ale równie dobrze może być jakaś inna osoba, która będzie służyć czemuś innemu z tej wymienionej trójcy. Może to być osoba, dla której wszystkim w życiu, celem w życiu, do jakiego dąży, sensem w życiu, który nadaje sens życiu tej osoby, może być seks, może być bogactwo, może być władza, może być wygląd zewnętrzny, czy jakieś inne rzeczy, czy osoby. Taki człowiek jest określony w Biblii sługą grzechu. Nie służy Bogu. On służy swoim pożądliwościom, jakie by one nie były. Jest sługą grzechu. Więc adresaci listu Piotra, będąc poganami, żyli właśnie w taki sposób. Byli sługami grzechu. Ale kiedy usłyszeli dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie i kiedy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, to poznali Boga. Przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa stali się sługami Boga. A skoro stali się sługami Boga, to naturalnym dla nich było, że już dłużej nie żyli tak, jak żyli wcześniej. Tak jak żyli, zanim uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. Wiara w Jezusa Chrystusa prowadziła ich do nowego stylu życia. I apostoł Paweł o tym nowym stylu życia mówi w liście do Rzymian w 6 rozdziale, 4 wersecie. I mówi tak, pogrzebani tedy jesteście wraz z Nim, czyli Chrystusem, przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Wiara w Chrystusa ma prowadzić, musi prowadzić, czy prowadzi do nowego życia, do nowego stylu życia. Piotr mówi swoim adresatom, że ich nowe życie, ten nowy styl życia ma odzwierciedlać charakter osoby, która ich do tego nowego życia powołała. To nowe życie ma odzwierciedlać charakter osoby, która ich do tego nowego życia powołała. Kto zatem ich powołał do tego nowego życia? Z kontekstu jasno wynika, że chodzi tu o Boga. W wersecie 16 Piotr cytuje werset ze Starego Testamentu, z trzeciej Księgi Mojżeszowej, 19:2. Jest napisane tam, świętymi bądźcie, ponieważ ja jestem święty. Kto jest tym ja? Tym ja jest Bóg. To Bóg kieruje swoje słowa, te słowa do swojego ludu. Więc Bóg jest tym, który ich powołał. Zresztą Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale 28-30 też nam to potwierdza. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według Jego postanowienia są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Jego Syna, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Więc to Bóg stoi za powołaniem. On powołuje, a kiedy powołuje, to powołuje do nowego życia, który odzwierciedla Jego charakter, Jego naturę. Więc Bóg ich powołał do nowego życia w Jezusie Chrystusie, dlatego mają odzwierciedlać Jego charakter. Ich życie, ten nowy styl życia ma być odzwierciedleniem tego, jaki Bóg jest, jaki ich Bóg jest. Pamiętajmy, że to, w co wierzysz, jest odzwierciedlone w tym, jak żyjesz, czy przez to, jak żyjesz. A Piotr mówi nam, że Bóg jest święty, więc ich życie też ma być święte. Mają być świętymi we wszelkim postępowaniu. Więc zacznijmy od świętości Boga, prawda? Rozpakujmy, co to znaczy być świętymi we wszelkim postępowaniu. Co to znaczy, że Bóg jest święty? Ponieważ Bóg mówi o sobie, że jest święty. Co to znaczy? Z jednej strony, ponieważ są dwie strony tego medalu, jak to się mówi, tej monety. Z jednej strony świętość Boga oznacza, że jest on oddzielony, odseparowany od grzechu. Bóg z grzechem nie ma nic wspólnego. Bóg nie jest grzeszny, tak jak my jesteśmy. W Nim nie ma grzechu, nie ma zła żadnego. On jest czysty jak łza. Ale z drugiej strony, świętość Boga oznacza, że Bóg jest oddany szukaniu swojej chwały. Jest On oddany temu, żeby to Jego czczono i wielbiono. Dlaczego? Ponieważ jest to dobre i właściwe. Kiedy człowiek żyje blisko Boga, kiedy człowiek czci Boga, służy Jemu, to wychodzi człowiekowi na dobre. Ale kiedy żyje z dala od Boga, to traci sens życia, sens istnienia. Więc ta idea świętości zawierająca zarówno oddzielenie od zła, od grzechu oraz oddanie swojej własnej chwale jest widoczna w wielu fragmentach Starego Testamentu. I przykładem może być świątynia, czy też namiot zgromadzenia, przybytek ze Starego Testamentu. Jest to taki namiot zgromadzeń, namiot, gdzie oddawano cześć Bogu. I on pełnił rolę takiej mobilnej, przenośnej świątyni. Można było ją szybko złożyć, ponieważ Izrael się przemieszczał z Egiptu do ziemi obiecanej. Musimy pamiętać, ta podróż zajęła im 40 lat i musieli mieć miejsce, gdzie mogą Boga czcić, gdzie mogą Bogu składać ofiary według tego, jak Bóg im to powiedział, czy objawił. Więc mieli taki przenośną świątynię, przybytek Pana, zwany namiot zgromadzenia i tam... I to było miejsce święte generalnie. I w tej świątyni było miejsce szczególne, które było nazwane namiotem zgromadzenia. To jest ten oto tak ten namiot tutaj, prawda? Namiot zgromadzenia. I ten namiot zgromadzenia składał się z dwóch części. Pierwsza część, przez którą się wchodziło, składała się, to było miejsce święte. Sama nazwa, Bóg mu nazwał to miejsce święte, to znaczy, że to miejsce jest oddzielone od zła, od grzechu, a przeznaczone do służby Boga, przeznaczone do tego, żeby Bóg był czczony, wielbiony. Natomiast za tym miejscem świętym był następny, można powiedzieć, pokój, który nazywał się miejsce najświętsze. Tak? To miejsce najświętsze, czyli jeszcze w większym stopniu święte niż to miejsce święte. Jaka różnica pomiędzy tymi pokojami? Do tego pierwszego, do miejsca świętego, kapłani wchodzili codziennie, żeby wykonywać swoje obowiązki, żeby spalać kadzidło, żeby kłaść chleby pokładne, żeby generalnie wypełniać swoje obowiązki. Natomiast i tylko kapłani mogli tam wchodzić, tak? Natomiast do miejsca najświętszego tylko arcykapłan, najwyższy kapłan, raz w roku mógł się dostać, mógł wejść. A żeby tam wejść, musiała być złożona specjalna ofiara. I w tym miejscu najświętszym znajdowała się Arka Przymierza. I w tym miejscu najświętszym, Bóg powiedział, spoczywa Jego imię. Więc no widzimy, że jest to świętość, polega na oddzieleniu od grzechu, od zła i przeznaczeniu do celów, jakim jest czczenie Boga. I świętość Boga dostarcza pewien wzór, pewien model do naśladowania dla Bożego ludu. Oni też, Boży lud, mają być oddzieleni od grzechu i oddani czczeniu Boga, służeniu Bogu. Już dłużej nie mogą żyć tak, jak żyli w czasie swojej nieświadomości, kiedy Boga nie znali. Nie mogą już dłużej żyć, będąc posłusznymi grzechowi, pożądliwością. Bóg, który ich powołał do nowego życia, jest święty, więc ich nowe życie musi odzwierciedlać Boży charakter i też musi być święte. Kiedy myślimy o świętym życiu, to prawdopodobnie pojawia się w naszych głowach jakaś koncepcja, jakaś idea tego, na czym to święte życie polega, jak ono wygląda. Być może w naszych głowach pojawia się jakiś obraz człowieka, namalowany obraz człowieka, prawda? I nad jego głową jest aureolka jaśniejąca, mająca pokazać, że to jest święty człowiek. Myślimy, to był święty człowiek, prawda? Tak bardzo był oddany Bogu, tak mało grzeszył, tyle czasu spędzał na modlitwie, albo tak bardzo pomagał ubogim, albo tak bardzo troszczył się o chorych i potrzebujących. Kiedy myślimy o świętych, to myślimy o tych nielicznych osobach, które wspięły się na wyżyny duchowego życia. Dlatego w przekonaniu wielu ludzi to określenie święty jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla tych szczególnych jednostek, tych, które są duchowo, można powiedzieć, dużo ponad innymi. Ale czy to jest właściwa koncepcja? Czy to jest biblijna koncepcja? No w Starym Testamencie widzimy te słowa skierowane świętymi, bądźcie, bo ja jestem święty. Do kogo są to słowa skierowane? Są to słowa skierowane do Bożego ludu w całości, w całej rozciągłości, od najmniejszego do największego. Oni mają być świętymi. W Nowym Testamencie widzimy podobną sytuację. Osoba wierząca w Pana Jezusa Chrystusa, jaka by nie była, czy mocny wierzący, czy słaby wierzący, byleby wierzący. Taka osoba w Nowym Testamencie jest określona jako osoba święta. I tak na przykład Paweł adresował swoje listy. List do Efezjan 1:1. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa do świętych w Efezie i wierzących Chrystusa Jezusa. List do Filipian. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipi wraz z biskupami i diakonami. Kolosan 1:2. Do świętych i wierzących braci w Chrystusie, którzy są w Kolosach. Więc można powiedzieć, w listach jest bardzo często to słowo używane na określenie wierzących w Pana Jezusa Chrystusa. Więc można wierzący, można inaczej powiedzieć święty. Ci święci nowotestamentowi czy starotestamentowi nie byli idealni. To nam pokazuje Pismo Święte. Oni nie byli idealni. Zbory, kościoły lokalne miały różne problemy ze świętymi. Problemy, które powodowali święci. Ci święci potrzebowali dalszego uświęcenia. I to jest druga strona tego medalu. Święci w Nowym Testamencie, po tej stronie wieczności, nie znaczy, że są bezgrzeszni. To musimy pamiętać o tym, że są wolni od grzechu. Święty w Nowym Testamencie, zanim przyjdzie Jezus, nie jest, jest już osobą świętą, ale osobą, która potrzebuje kontynuować proces uświęcenia, która potrzebuje wzrastać w świętości. Określenie święty pokazuje, że osoba ta przez wiarę w Jezusa Chrystusa została oddzielona od grzechu, umarła z Chrystusem, umarła dla grzechu. Grzech nad nią już nie panuje. To jest oddzielenie. Ale razem z Chrystusem wierzący powstał do nowego życia. Powstał do tego, aby nowym życiem wielbić Boga, aby nowym życiem służyć Bogu, być oddanym Bogu. I dzisiaj to oddanie, ta służba jeszcze nie jest doskonała, jeszcze nie jest wolna całkowicie od grzechu. Niemniej jednak te zasadnicze elementy, które składają się na definicję świętości, są obecne w życiu wierzącego, dlatego wierzący w Jezusa Chrystusa jest nazwany osobą świętą, ale też jest osobą, która potrzebuje dalej wzrastać, rozwijać się w uświęceniu, w umartwianiu tego, co grzeszne. Ponadto Piotr wzywa swoich adresatów, aby byli świętymi we wszelkim postępowaniu. To znaczy, aby byli świętymi we wszystkim, co robią. Być świętym nie znaczy wyłącznie dużo się modlić, dużo czytać Słowa Bożego, dużo medytować nad Słowem Bożym, dużo pomagać innym, troszczyć się o chorych, słabych i biednych. A czasami takie właśnie mamy wyobrażenie, że osoba święta to ta, która leży krzyżem w kościele i nic nie robi więcej. To jest złe wyobrażenie. Wydaje się nam, że ludzie zamknięci za murami klasztorów i oddający się właśnie takim praktykom, to są ludzie święci. Oczywiście można robić te rzeczy, można modlić się, leżeć krzyżem, czytać Pismo Święte całymi dniami, medytować, pomagać innym i w tym samym czasie w ogóle nie być świętym. Jest to możliwe. Jest to możliwe. Dlaczego? Ponieważ to nie czyni nas świętymi. To jest prosta odpowiedź. Te rzeczy nie czynią nikogo świętymi. Człowiek może zostać uczyniony świętym jedynie i wyłącznie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. To Chrystus jest uświęceniem, Chrystus uświęca, a nie rzeczy, które robimy. Jeżeli Chrystus nas nie uświęci, to nie ma takiej rzeczy, którą możemy zrobić, żeby stać się świętymi. Człowiek staje się świętym, ale tylko ten, który uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, który upamiętał się za swojego grzechu, odwrócił się od grzechu i zaufał we wszystkim Jezusowi. Oczywiście w procesie uświęcenia, tak, który następuje po nawróceniu, po tym jak Chrystus już nas uświęci, my potrzebujemy czytać Biblię, my potrzebujemy się modlić, my potrzebujemy medytować nad Bożym Słowem, tak, po to, żeby wzrastać w poznaniu, w uświęceniu też, żebyśmy mogli wiedzieć, do czego Bóg nas powoła, czego Bóg od nas wymaga. Ale to Chrystus nas czyni świętymi. Więc żeby lepiej zrozumieć, do czego Piotr wzywa swoich adresatów, przeczytajmy, do czego wzywał Bóg Izraelitów, Boży lud, kiedy kiedy mówił, skierował do nich słowa: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I tutaj może być zaskoczenie. To jest 19 rozdział 3 Księgi Mojżeszowej, Księgi Kapłańskiej, cały poświęcony właśnie temu zagadnieniu, co to znaczy być świętym przed Bogiem. I nie wiem, przeczytajmy fragment tylko, żeby mieć pewien obraz. Zachęcam do przeczytania całości w domu. I przemówił Pan do Mojżesza: mów do całego zboru synów izraelskich i powiedz im: świętymi bądźcie, bo ja jest święty, Pan Bóg wasz. Niechaj każdy czci swoją matkę i swojego ojca. Przestrzegajcie też moich sabatów, ja Pan jestem Bogiem waszym. Nie zwracajcie się do bałwanów, nie sporządzajcie sobie bogów odlewanych z metalu, ja Pan jestem Bogiem waszym. A gdy składać będziecie Panu ofiarę pojednania, ofiarujcie ją tak, aby zyskać upodobanie. Będzie ona spożywana w dniu waszej ofiary i nazajutrz, a co pozostanie do trzeciego dnia, będzie spalone w ogniu. Jeżeli by spożywano ją trzeciego dnia, będzie nieczysta, nie zyska upodobania. Ten, kto ją spożyje, stanie się winny, gdyż zbezcześcił świętość Pana i wytracony będzie ze swego ludu. A gdy będziecie rządź zboże, tak, to jest ciekawe, kiedy będziecie rządź zboże w waszej ziemi, nie będziesz żał do samego skraju swego pola i nie będziesz zbierał pokłosia po swoim żniwie. Dzisiejsza koncepcja świętości w ogóle nie odnosi się do żęcia. Tak? Są ciekawsze rzeczy jeszcze dalej. Także swojej winnicy nie obieraj doszczętnie i nie zbieraj winogron pozostałych po winobraniu. Pozostaw je dla ubogiego i dla obcego przybysza. Ja, Pan, jestem Bogiem twoim. Nie będziecie kradli i nie będziecie się zapierali, nie będziecie okłamywali jeden drugiego, nie będziecie fałszywie przysięgali na moje imię i nie będziesz znieważał imienia Boga swojego. Jam jest Pan. Nie będziesz uciskał swego bliźniego i nie będziesz go obdzierał. Nie będziesz zatrzymywał u siebie przez noc do rany zapłaty najemnika. Czyli jeżeli kogoś zatrudniasz do pracy i umówiłeś się z nim na zapłatę, to zapłacisz mu tego samego dnia, kiedy on skończy pracę. Nie zostawisz tego dla siebie, żeby mu, prawda? Nie będziesz złorzeczył głuchemu, a przed ślepym nie będziesz kładł przeszkody, ale będziesz się bał Boga swojego, jam jest Pan. Nie będziecie czynić krzywdy w sądzie. Nie będziesz dawał pierwszeństwa biedakowi, ale też nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie sądzić będziesz bliźniego swego. I tak dalej, i tak dalej. I tutaj ostatni werset generalnie. Będziecie więc przestrzegać wszystkich moich ustaw i wszystkich moich praw i będziecie je wykonywać. Ja jestem Pan. To jest podsumowanie tego wszystkiego, czego Bóg oczekuje od swojego ludu. Więc generalnie, jeżeli popatrzymy na ten fragment, który części przeczytaliśmy, ten 19 rozdział, no to widzimy, że Boży lud miał być święty poprzez to, że, znaczy miał być święty nie poprzez to, że będzie leżał, no nie krzyżem, ale będzie leżał przed Bogiem i składał ofiary i modlił się i tylko czytał Pismo Święte. Nie. Oni mieli być świętymi poprzez to, co robią w swoim codziennym życiu. Tak, na początku widzimy pierwsza rzecz, o której Bóg mówi: czci ojca swego i matkę swoją. Tak? Skąd to się wzięło? Z dekalogu. Dalej jest odniesienie do sabatu. Dekalog. Więc raz za razem jest kwestia dekalogu i tego, jak to wprowadzamy w życie, nie w sabat, w świątyni, czy w synagodze, czy wtedy Żydzi, prawda? Ale jak to wprowadzamy w naszym codziennym życiu. Wtedy, kiedy jesteśmy poza zgromadzeniem. Więc oni mieli być świętymi poprzez ubranie, jakie noszą, poprzez fryzurę, jaką mają, poprzez odpowiedni stosunek do osób starszych, poprzez niezwracanie się do wróżek ani do wywoływaczy duchów, poprzez to, co jedzą, poprzez to, co zasiewają, poprzez sprawiedliwe sądzenie i inne codzienne rzeczy. Można powiedzieć, że Boży lud miał być święty poprzez stosowanie się do wszystkich przykazań, wszystkich ustaw, jakie Pan im nadał. Te przykazania i ustawy dotyczą nie tylko kwestii kultowej, tego jak Boga czcić, ale także codziennych spraw. codziennego życia. Więc kiedy Piotr mówi swoim adresatom, aby byli świętymi we wszelkim swoim postępowaniu, to znaczy, że w swoim codziennym życiu, w swoim codziennym rytmie pracy, różnych obowiązków, wychowywania dzieci, spotykania się ze znajomymi, w tym wszystkim, co jest na ich codziennej drodze, mają być posłuszni nauczaniu Jezusa, mają coś się stosować do nauczania Jezusa. W tym wszystkim, co robią, mają się kierować nauką Jezusa Chrystusa, nauką Słowa Bożego. Mają dążyć do tego, żeby każdy aspekt ich życia odzwierciedlał życie Jezusa Chrystusa. Tego właśnie wymaga od nich Bóg, kiedy mówi: świętymi bądźcie, ponieważ ja jestem święty. Nasze codzienne życie. Tak więc ta świętość nie jest zarezerwowana dla ludzi, którzy są gdzieś tam na wysokim duchowym poziomie. Nie. Ono jest, świętość dotyczy każdego wierzącego, dotyczy ich całego życia. W każdym aspekcie. Więc jak sprawdzić, czy jesteś na właściwej drodze, czy jesteś na drodze, którą jest Chrystus? Jak sprawdzić, czy trzymasz się właściwej drogi, która zmierza do tego pełnego, całkowitego zbawienia, kiedy Jezus się objawi? Więc Piotr chce, abyśmy odpowiedzieli sobie na pytania, na kilka pytań. I pierwsze pytanie to, czy jesteś święty w całym swoim postępowaniu? Czy jesteś święty w całym swoim, we wszelkim postępowaniu? A świętym możesz być tylko wtedy, kiedy jesteś w Chrystusie, kiedy wierzysz w Niego, kiedy jesteś posłuszny czy posłuszna Jemu jako Panu i Zbawicielowi. Bez Chrystusa, bez Jego działania w życiu człowieka świętość jest niemożliwa. Chrystus jest naszym uświęceniem, tylko On może kogoś uświęcić. Człowiek nie może stać się świętym poprzez własne starania, zabiegi. Chrystus, wyzwalając człowieka z niewoli grzechu i dając mu swojego Ducha Świętego, czyni go świętym, czyni go oddzielonym od grzechu i przeznaczonym do służby Bogu, do czczenia Boga, do uwielbiania Boga. Ale trzeba pamiętać tą bardzo ważną rzecz. Świętość to coś więcej niż tylko powstrzymywanie się od grzechu. Świętość to coś więcej niż tylko powstrzymywanie się od grzechu, ponieważ można się powstrzymywać od grzechu, ale to wcale nie znaczy, że będzie się osobą świętą. Powstrzymywanie się od grzechu nie oddziela człowieka od grzechu. Człowiek może dalej kochać grzech, może dalej go pragnąć, może dalej chcieć mu służyć, ale z różnych względów powstrzymuje się od niego. Natomiast świętość idzie dalej niż tylko powstrzymywanie się od grzechu. Świętość to nienawiść grzechu z jednej strony, a z drugiej ukochanie tego, co związane z Bogiem, co z Jego świętym prawem. Człowiek święty kocha Boga i kocha uświęcenie, co nie znaczy, kolejna ważna rzecz, co nie znaczy, że człowiek święty, który dzisiaj jest święty, będzie osobą bez grzechu, niegrzeszącą. Człowiek, który jest święty, zmaga się, który dzisiaj jest święty, on się zmaga. Zmaga się z grzechem. On nie jest niewolnikiem grzechu, nie jest już dłużej poddany grzechowi, ale grzech jest obecny, grzech zmaga. Zmaga się z grzechem. On będzie upadał, tak? On będzie upadał, ale chodzi o to, czy zachowana jest ta zasada, która czyni człowieka świętym w jego życiu. Czy to jest zachowane, to co czyni człowieka świętym, czy jego serce jest nastawione, czy nakierowane na Boga, czy jego serce jest nastawione na to, że jeżeli upadnie, to żeby się podnieść i żeby dalej iść w kierunku zbawienia w Chrystusie. Przecież tej pełni zbawienia w Chrystusie. Grzech będzie sprawiał mu smutek i będzie powodował ból jego serca. I dlatego będzie go zasmucał. Tak? Będzie on człowiek święty, który grzeszy. On będzie to robił, znaczy no, ma świadomość tej swojej sytuacji. Jestem zasmucony i dlatego tak tęsknie oczekuje tego dnia, kiedy Jezus powróci, bo wtedy wie, że będzie wyzwolony z grzechu, że wtedy będzie już całkowicie wolny od tego grzechu, że już nie będzie upadał, że już nie będzie zasmucał Boga, że już nie będzie grzeszył. Więc z drugiej strony święty człowiek będzie miał pragnienie, to gorące pragnienie, by podobać się Bogu, by robić to, co jest Bogu miłe, ponieważ on sam znajduje w tym przyjemność. Co to znaczy być świętym we wszelkim postępowaniu? Niedawno ktoś opowiedział mi historię o swojej sąsiadce, która 6 dni ciężko baluje, ale 7 dnia leży krzyżem w kościele. Czy na tym polega bycie świętym we wszelkim postępowaniu? Oczywiście, że nie. To nie ma nic wspólnego ze świętością. Świętości nie można mierzyć. To jest też bardzo ważna rzecz. Świętości nie można mierzyć wyłącznie czasem spędzonym w kościele, ani zaangażowaniem w sprawy kościoła. Dlaczego? Ponieważ większość czasu spędzamy poza kościołem, poza zgromadzeniem, poza tym czasem, kiedy inni wierzący mogą nas widzieć, więc to nie jest, jeżeli sprowadzamy, no, spróbujemy, jak to nie wiem, czy powiedzieć, zmierzyć świętość, to nie możemy mówić, patrzeć tylko i wyłącznie na to, jak dana osoba funkcjonuje w kościele, ponieważ większość czasu ta osoba funkcjonuje poza kościołem z innymi ludźmi. Dlatego właśnie w 3 Mojżeszowej 19 jest tak niewiele powiedziane odnośnie czczenia Boga w świątyni czy składania ofiar. Natomiast dużo jest powiedziane odnośnie tego codziennego życia i różnych relacji, jakie mamy w tym życiu z innymi ludźmi. Czy to będzie w pracy, w szkole, na uczelni, czy w domu, w rodzinie. Na czym polega bycie świętym we wszelkim postępowaniu? Na tym, że do wszystkiego, co robimy, czy to będzie właśnie w domu, w pracy, na uczelni, czy w kościele, czy na ulicy, czy w centrum handlowym, czy w internecie. Do tego wszystkiego stosujemy naukę Pana Jezusa Chrystusa. Boże Słowo, to ono ma kształtować nasze postępowanie wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Nim mamy się kierować, robiąc to wszystko, co robimy. Czy jesteś święty we wszelkim postępowaniu? Czy może są czarne plamy na mapie twojego uświęcenia, gdzie jeszcze światło Bożej świętości nie zajaśniało. Czy świętość dotyczy całego twojego życia? Czy też właśnie jaka jest twoja koncepcja, twoje zrozumienie świętości? Czy to jest właśnie zarezerwowane? Świętość znaczy sprawy związane z Kościołem, z Biblią, z modlitwą, czy też świętość dotyczy całego życia, wszelkich spraw, wszystkiego, co robię? Czy to będzie, czy będę pisał posta na internecie, na Facebooku, czy będę swoją potrzebę załatwiał, mówiąc wulgarnie, czy będę sprzedawał pączki, czy tam chleb, jakich odważników będę używał, czy będę fałszował wagę, czy to jest kwestia świętości. Tak? Czy jeżeli przyjdzie mi jakiś usługodawca, czy też pracownik, hydraulik i zrobi jakąś rzecz i później ja go wygonię, nie zapłacę, kwestia świętości, tak? Nie tylko rzeczy związane z Kościołem, nie, nasze codzienne życie, to wszystko, w czym jesteśmy zaangażowani, co robimy, co nas dotyczy, to wszystko dotyczy świętości. Że świętość dotyczy tego wszystkiego, wszystkich aspektów naszego życia. Amen.